Rozdział 9. Fasada teatru była czarna, ale w jasnym blasku słońca wyglądała na szarą. Plamki czegoś, co kiedyś było białą farbą, miały przedstawiać gwiazdy, wśród których unosili się mężczyźni i kobiety. Wszystkie postacie, bez względu na płeć, miały ten sam wyraz twarzy, co sprawiało odrobinę niepokojące wrażenie. Nie łagodziły go pęknięcia i odpryskująca farba. Riel przeszła pod łukiem po lewej stronie budynku. Ignorując grupę młodych mężczyzn czających się w cieniu kawałek dalej, przyjrzała się wszystkim niewielkim drzwiom w murze teatru i znalazła to, czego szukała. Prosto wymalowaną maskę ze stożkiem poniżej. Zapukała. Nastąpiła długa chwila ciszy, kiedy jednak już miała unieść dłoń i zapukać mocniej, wyczuła umysł starszej kobiety zbliżającej się, by otworzyć.
Idę.
Gderała odruchowo, z opóźnieniem zdając sobie sprawę, że pukanie nie rozległo się po raz drugi, jak to zwykle bywało. Zastanawiała się, czy przybysz zrezygnował i odszedł, i czy w ogóle musi podchodzić do drzwi, ale zostało jej kilka kroków, więc postanowiła sprawdzić. Namalowana maska obróciła się do środka. W jej miejscu pojawiła się pomarszczona twarz, do której Riel się uśmiechnęła. Kobieta przyjrzała się gościowi, zauważając mysie blond włosy, jasnobrązową skórę i zielone oczy charakterystyczne dla ludzi uzdolnionych artystycznie. Zdolność zmiany wyglądu daje mi niesprawiedliwą przewagę, ale niedługo wyjdzie na jaw mój akcent, nieznajomość języka i historii i zorientują się, że nie jestem stąd. Słyszałam, że szukacie malarza. Przed wyjściem Riel ćwiczyła to zdanie w języku ameliańskim. Dobór odpowiednich słów z ludzkich myśli zajmował sporo czasu, przez co nieznajomość tutejszej mowy szybko stawała się oczywista. Nie znało jej wielu pracowników w mieście, lecz przynajmniej podstawy były atutem w poszukiwaniu pracy. Kobieta lekko uniosła brwi.
Naprawdę? To lepiej porozmawiaj z kierowniczką.
Rozległ się chrobot metalu o dziwną, suchą masę, której używano tu zamiast drewna, i drzwi się otworzyły. Staruszka gestem zaprosiła Riel do środka, a potem poprowadziła ją schodami w górę przed zamknięte drzwi. Gdy zapukała, ze środka dobiegł głos.
Tak? Jakaś malarka przyszła zaoferować swoje usługi,
zapowiedziała Riel staruszka.
Wpuść ją.
Kobieta otworzyła drzwi. Przy stole, który niemal całkowicie wypełniał niewielkie pomieszczenie, siedziała kolejna starsza niewiasta. Jej siwe włosy odstawały od twarzy niczym kędzierzawa aureola. Zmarszczki były oznaką częstych uśmiechów, a niebieskie oczy patrzyły bystro i czujnie. Od razu spodobała się Riel.
Wejdź, proszę, odezwała się kobieta, zapraszając ją gestem rąk.
Kiedy Riel weszła, zamknęły się za nią drzwi.
Jak masz na imię?
El, odpowiedziała Riel.
Jestem Windra. Przeniosła wzrok na tabliczki, które miała przy sobie Riel. To twoje próbki? A pokaż.
Riel podała jej tabliczki. Windra położyła je na przedmiotach zaściełających stół i oglądała każdą uważnie, wydając ciche okrzyki. Potem ułożyła je w szeregu i odchyliła się, by przyjrzeć się wszystkim jednocześnie.
Dobra robota,
orzekła i podniosła wzrok na Riel.
Motywem przewodnim w tym teatrze, jak zapewne widziałaś, są nocne opowieści. Jak przedstawiłabyś to na zewnątrz?
Riel zastanawiała się chwilę, po czym odnalazła właściwe słowa w myślach Windry.
Pomalowałabym cały budynek na ciemno-niebiesko, powiedziała, i złotą farbą namalowałabym gwiazdy, żeby błyszczały także za dnia.
I? Wystarczy. Prosta fasada wśród tylu innych, krzykliwych, będzie przykuwała wzrok. Do wnętrza wybrałabym jaskrawe barwy i wzory, żeby przez otwarte drzwi ludzie przelotnie dostrzegali w środku coś ciekawego.
Windra uniosła brwi, trzymała je chwilę w górze, a potem opuściła.
Podoba mi się twój sposób myślenia.
Dziękuję.
Riel wpatrywała się skromnie w swoje dłonie, gdy Windra ponownie oglądała próbki.
Widać, że dziewczyna potrafi malować, myślała kobieta. Każdy zaproponowałby namalowanie na fasadzie postaci. Może się jej wydaje, że dzięki temu będzie mogła pracować też w środku, że będzie miała więcej do roboty. Ale jej pomysł ma swoje zalety, nawet mimo tej złotej farby. Tak zrobimy, powiedziała Windra. Kiedy możesz zacząć?
Za 9 albo 10 dni, odparła Riel. Nie miała innego zatrudnienia. Skoro jednak Timani znalazła sobie dobrze płatną pracę, Riel chciała znów zacząć uczyć Kala, żeby się nie znudził i nie zrobił niespokojny. Nie zaszkodziło też zasugerować, że już dostała inne zlecenia. Uzgodniły wynagrodzenie. Riel pozwoliła kobiecie zatrzymać jedną z próbek, zabrała pozostałe i wyszła. W drodze do mieszkania rozmyślała nad postępami, które wraz z Timani i Kalem poczynili w ciągu ostatnich 10 dni. Największą niespodzianką było to, że Timani zdobyła posadę śpiewaczki. Kierowniczka teatru Cover, przy którym oglądali występ kobiet, dostrzegła w niej ogromny potencjał. Zorganizowała dla niej lekcje tańca, śpiewu, zwyczajów panujących w teatrze oraz języka. Timani zarabiała niewiele jak na śpiewaczkę, ale i tak znacznie więcej niż przy pracy fizycznej, którą zamierzała podjąć. Była teraz bardzo zajęta, ale lekcje zaczynała w południe, więc Riel szukała zatrudnienia rano, żeby Kal miał towarzystwo. Po rozpoczęciu pracy będzie musiała zostawiać go samego na większość dnia. Nie może ukrywać się wiecznie. Timani zaproponowała wypróbowanie kilku sztuczek, za których pomocą aktorzy zmieniali wygląd. Dał się namówić na rozjaśnienie włosów, ewentualnie na zapuszczenie brody, ale nie chciał skorzystać z barwnika do skóry. Gdyby mógł zmienić wygląd za pomocą magii, byłoby o wiele łatwiej. Ale jeszcze za wcześnie dla niego, by przestać się starzeć. Ledwie rozpoczął życie śmiertelnika. Zaledwie 5,5 cyklu minęło, od kiedy go ocaliłam. Powinien poznać i zrozumieć zagrożenia płynące z przekształcania wzorców, nim się tego nauczy. Wątpiła jednak, by odrzucił możliwość zyskania wiecznej młodości. Kto nie chciałby żyć tyle, ile zapragnie, a do tego móc leczyć większość ran i chorób? Mimo wszystko powinien podjąć tę decyzję, kiedy będzie gotowy. Nie chciałaby kiedyś miał jej za złe, że namówiła go do zatrzymania starzenia się, gdy był jeszcze zbyt niedojrzały i nie rozumiał, co to tak naprawdę oznacza. Właśnie dlatego się waham, zdała sobie sprawę. Przez jego brak dojrzałości. Dąsy i nagłe zmiany nastroju świadczyły o tym, że nie jest jeszcze gotów podjąć tak ważnej decyzji. Nie wiem, czy ja sama byłam na to gotowa, zadumała się. Nie dowiedziała się o konsekwencjach, dopóki nie było za późno, a to niesprawiedliwe. Nie chciałaby ją winił, jeśli zapomni o swoim pierwotnym wyglądzie i straci poczucie tożsamości. Ona sama zmieniła się bardzo, od kiedy nauczyła się zachowywać młodość, ale zmiany te traktowała jako naturalne, jakby następowały wraz z upływem czasu i nabywaniem kolejnych doświadczeń. Nie wiedziała, czy w ogóle wierzy jeszcze w aniołów. W żadnym ze światów, które odwiedziła, nie znalazła dowodów na ich istnienie. Jakaś jej cząstka wciąż chciała wierzyć i przekonywała ją, że skoro nie są fizycznymi stworzeniami, mogą egzystować wyłącznie poza światami. Wokół tej idei powstało mnóstwo religii, a istoty, które czczono, przybrały wiele różnych form. Równocześnie nie była w stanie uciec od jednego. Ludzie po prostu lubili myśleć, że istnieje coś potężniejszego od nich. Jakaś siła mająca plan lub znająca przyczyny nieszczęść nawiedzających poszczególne światy, żeby to nie na nich spadała cała odpowiedzialność za cierpienia, okrucieństwo i głupotę. Kiedy dotarła do mieszkania, zignorowała gospodynię zerkającą zza drzwi i ruszyła schodami w górę. Odruchowo uwolniła zmysły w poszukiwaniu ludzkich myśli. Pijak na drugim piętrze spał i śnił mu się jakiś koszmar. Matka 5 dzieci na 3 uczyła właśnie szycia najmłodsze z nich. Natomiast w znajomym już pokoju na 4 Timani wypróbowywała barwniki do twarzy, które dostała od kierowniczki teatru. Riel przestąpiła próg. Timani uniosła brzeg ciężkiej zasłony, oddzielającej jej część pokoju od części Kala i Riel. Kal wyszedł, oznajmiła. Riel zatrzymała się z niepokojem. Dawno? Nie wiem, przyznała Timani z grymasem. Spałam. Riel wzięła głęboki oddech, starając się uspokoić rozkołatane serce. Zostawił wiadomość? Nie. Timani z powrotem zniknęła za zasłoną.
Nie mógł odejść daleko.
Wystarczająco, żeby trudno było go znaleźć. Mruknęła Riel, podchodząc do zasłony i siadając na rozklekotanym trzecim łóżku, które kupili kilka dni po przybyciu. Sprawdzę, czy zdołam go odszukać.
Nie możemy oczekiwać, że będzie siedział tu cały czas, powiedziała Timani. To niezdrowe.
Nie muszę dziś malować próbek, więc chciałam znów go uczyć, powiedziała Riel.
Dostałaś pracę?
Dostałam, ale zaczynam dopiero za kilka dni.
Cudownie.
Riel zamknęła oczy i wybiegła zmysłami na ulicę. Dokąd poszedł?
Nie miała pojęcia. Może zgłodniał i postanowił samodzielnie zdobyć coś do jedzenia, żeby nie budzić Timani. Rozejrzała się po umysłach ulicznych kramarzy, ale nie znalazła tam żadnych wspomnień związanych z Kalem. Zaglądała w myśli kolejnych osób, które mogły zauważyć przechodzącego młodego mężczyznę. Na przykład w myśli młodych kobiet w piekarni. Posuwała się coraz dalej, lecz nikt go nie wspominał.
Może nie wyszedł na ulicę?
Przeszukała pobliskie alejki i domy, ale nie było po nim ani śladu. Nawet wścibska gospodyni nie widziała, jak opuszczał budynek. Westchnęła z rozdrażnieniem. A potem przeszył ją dreszcz.
Gospodyni nie widziała, jak wychodził?
Dziwne. Nic nie umykało uwadze tej kobiety. Albo miał nieodkryty talent do przemykania się wśród ludzi, albo...
Zaczerpnęła magii i zawahała się. Niemożliwe. Nawet gdyby sam się nauczył, wie, że to niebezpieczne.
Ale na niebezpieczeństwa zważał tak samo jak większość mężczyzn w jego wieku. Miała znacznie starszego brata, ale i tak pamiętała, że pociągało go ryzyko. Przestał zawzięcie szukać przygód, dopiero gdy rozpłakała się histerycznie, kiedy pewnego wieczoru wrócił zakrwawiony pobójca.
Odepchnęła się nieco od świata i znalazła to, czego się obawiała. Szlak.
Choć w przestrzeni między światami fizyczność zanikała, umysł Riel zadrżał z niepokoju.
Sam nauczył się podróżowania między światami, czy nauczył go ktoś inny?
Czyżby któremuś z łowców Dalego udało się przekazać groźbę skrzywdzenia rodziny Legica, jeśli Kal nie wróci do najwierniejszego i nie podda się jego rozkazom?
Uspokój się, powiedziała sobie. Myślę.
Szlak powstał niedawno, ale nie był na tyle świeży, by ktoś mógł przetrzeć go przed chwilą.
Gdyby nim podążyła, dogoniłaby jego twórcę dopiero w następnym świecie. O ile Kal rzeczywiście zapuścił się tak daleko, mógł przenieść się na niewielką odległość i teraz szuka drogi powrotnej.
Mógł wylądować wewnątrz jakiegoś przedmiotu i utknąć.
Nie, nawet o tym nie myśl.
Wróciła do świata i zaczerpnęła tchu.
Timani?
Tak?
Ktoś opuścił świat z tego pokoju. Zamierzam to sprawdzić.
Kal?
Nie umie.
Ktoś go porwał?
Dziewczyna była wystraszona.
I to kiedy spałam?
Być może. Zamierzam się dowiedzieć.
Serce waliło Riel w piersi. Wzięła kilka głębokich oddechów, by je uspokoić.
Zostań tu. Albo nie, idź na lekcję. Tak będzie bezpieczniej. Przyjdę po ciebie, gdy sprowadzę Kala.
Nie czekała na odpowiedź Timani. Przeniosła się między światy, zmieniła kierunek ścieżki, ruszyła nią i po chwili dotarła do kolejnego świata. Wszędzie rozciągały się padoki usiane dziwnymi, krępymi zwierzętami. Tuż przed zejściem wyczuła odchodzącą w bok kolejną ścieżkę. Była tak samo świeża jak poprzednia. Ktoś szybował nią prosto nad światem. Riel podążyła tym śladem. Okazało się, że szlak kilkakrotnie schodził do świata, jakby ktoś zatrzymywał się, by zaczerpnąć tchu.
Mak nie był nieśmiertelny, a więc szlak przetarł Kal, nie łowca Dalego.
Ścieżka w końcu dotarła do niewielkiego miasta i obniżyła się w ogromnej, ośmiokątnej hali. Na każdej ścianie widniało malowidło przedstawiające jedną z ośmiu krain tworzących ten świat, ale Riel nie była w stanie skupić się na podziwianiu ich kunsztu. Zajrzała w umysły ludzi w pobliżu i okazało się, że niektórzy mieli za zadanie obserwować i zapisywać, kto przybywa do świata i go opuszcza. Wybrała młodego człowieka. Spiął się, gdy ją zobaczył.
Magowie słynęli z niewykonalnych i nieprzyjemnych żądań wobec obserwatorów. Uśmiechnęła się i zabrała słowa z jego umysłu. Czy w ciągu ostatnich kilku godzin pojawił się tu młody mężczyzna? Sam lub w towarzystwie? Na powierzchnię jego myśli wypłynęły wspomnienia. Zerknął na swoje zapiski. Do opisu pasowało trzech magów, w tym jeden przystojny, blady i ciemnowłosy, który pojawił się i zniknął w pojedynkę, a zszedł tylko po to, by zaczerpnąć tchu. Kiedy jej to powiedział, z poczucia ulgi niemal zgięła się w pół. Kal był sam. Martwiło ją, że podróżował między światami, lecz mimo wszystko mogło być gorzej. Skinęła głową i wyjęła okruszek złota z sakiewki. Obserwator pokręcił głową. Pobieranie opłat było zabronione. Obserwatorzy byli tam po to, by magowie nie szukali informacji w mniej przyjemny sposób. Podziękowała i odepchnęła się. Z tego miejsca prowadziły dwie ścieżki. Nie miała pojęcia, którą wybrał chłopak. Mogła jedynie wypróbować jedną i wrócić na drugą, jeśli okaże się, że wybrała niewłaściwie. Podążała dalej od jednego świata do drugiego, w razie potrzeby wracając po swoich śladach. Nie w każdym świecie trafiała na obserwatorów, ale potrzebne informacje często znajdowała w umysłach dzieci, które uwielbiały przyglądać się tajemniczym przybyszom. Nikt jednak nie widział ostatnio mężczyzny, który przypominałby Kala. Wróciła do hali, starając się nie myśleć, że Kal jest od niej coraz dalej. Druga ścieżka prowadziła do klasztoru, w którym mnisi zapisywali informacje na temat magów, rzadko podróżujących przez ich portal. Dowiedziała się, że Kal był tam niedawno i znów zapłonęła w niej nadzieja. Dalej prowadziły dwa szlaki oprócz tego, którym przybyła. Jeden był niedawno używany i wiódł do świata pełnego życia i wody. Portal leżał w głębokim wąwozie. Po obu jego stronach rosło mnóstwo różnobarwnych mchów poprzecinanych wąskimi wodospadami. Kiedy zeszła do świata, jej uszy wypełnił huk wody. Jej uwagę przykuł ruch, ale gdy się odwróciła, nie dostrzegła niczego. Odepchnęła się z powrotem między światy i wyczuła oddalający się cień. Kal? Podążyła za nim i zbliżyła się na tyle, by go rozpoznać. Z daleka był maleńki. Obejrzał się za siebie, zobaczył, że Riel go dogania i szybko się odwrócił. Jego postać zaczęła robić się coraz mniejsza. Kal! Zawołała. Odwrócił się. I ku jej zaskoczeniu zatrzymał. Wiedziała, że czekając na nią może się udusić, chyba że sam nauczył się przekształcania wzorców. O nie, tylko nie to. Przyspieszyła więc, by go dogonić. Wokół niej wyłonił się kolejny świat. Wszędzie widziała czarne skały, poskręcane niczym wody skotłowanego morza, które nagle zastygły. Wykuto w nich portal, od którego prowadziła droga. Żyli tu ludzie. Ścieżka była dość świeża, prawdopodobnie bezpieczna. Kiedy dogoniła Kala, na jego twarzy malowała się złość. Chwyciła go za rękę i zaczęła schodzić do świata. Nim zarysy zastygłych skał wyostrzyły się wokół nich, poczuła opór, przez który się zatrzymała, obejrzała się. W jego oczach błysnęła satysfakcja. Chcesz się tu udusić? Spytała. Błysk zniknął. Kal przestał się opierać i ściągnęła go do świata. Oczywiście, gdy poczuła zimne powietrze na skórze, Kal z drżeniem zaczerpnął tchu i musiał oprzeć dłonie o kolana, dysząc ciężko. Puściła go, bo w tym stanie i tak donikąd by się nie udał. Coś ty sobie myślał? Zapytała. Wiesz, że taka podróż może okazać się śmiertelna, jeśli nie zna się wszystkich zagrożeń. Znam je, powiedział. Skąd? Od ciebie. Wyprostował się. Obserwowałem, jak to robisz, od kiedy opuściliśmy nasz pierwszy nowy dom. Jej serce zacisnęło się ostrzegawczo, gdy ogarnął ją instynktowny strach. Zignorowała to uczucie. Czytałeś w moich myślach. Przytaknął. Wytrzymała jego spojrzenie i choć on również próbował wytrzymać jej wzrok, wkrótce się odwrócił. Dlaczego? Bo masz przede mną tajemnicę. Dla twojego dobra. Pokręcił głową. Muszę znaleźć rodzinę. Po co? Wiesz po co. Przeze mnie znaleźli się w niebezpieczeństwie. Podniósł wzrok, a w jego oczach płonął gniew. Wiedziałaś, od kiedy wytropiłaś łowcę Dalego, ale mi nie powiedziałaś. Zabiję ich, jeśli nie wrócę.
Nie zabiję. Przede wszystkim to byłoby głupie, powiedziała. A Dali nie jest głupi.
Otworzył usta, żeby się sprzeciwić, ale zamknął je i pokręcił głową.
To znaczy?
Jeśli zabijesz zakładnika, tracisz kartę przetargową.
Groźba spełnia swoją funkcję tylko wówczas, gdy wiesz, że odpowiednia osoba ją usłyszała i zrozumiała.
Ale przecież ją zrozumiałem.
Ale on o tym nie wie.
Kal przygarbił się i ściągnął brwi. Wcisnął dłonie w kieszenie płaszcza. Kostki jego prawej ręki odznaczały się przez tkaninę, jakby coś trzymał.
Co to jest?
Spytała skinieniem głowy, wskazując jego dłoń.
Co tam masz, że tak się przejmujesz?
Szybko wyjął rękę.
Nic.
Kłamczuch, zarzuciła mu. Nie zdołam ci pomóc, jeśli mi nie powiesz, Kalu.
Wciąż sprawiał wrażenie nieprzejednanego, ale po chwili przymknął oczy.
Pomożesz mi, jeśli ci powiem?
Zapytał.
Oczywiście, jeśli tylko będę w stanie.
Spojrzał w dół, a potem sięgnął do płaszcza i wyjął kolorową plecionkę. Riel wydusiła z siebie ciche. Ojej. Ostatnim razem widziała podobną bransoletkę, gdy Baluka zawiązywał ją wokół jej nadgarstka, oficjalnie potwierdzając ich zaręczyny.
Czyli to dała ci tamta dziewczyna?
Przeszył ją wzrokiem.
Widziałaś, jak mi to dawała,
oznajmił, czytając jej w myślach.
Widziałam, że coś ci dała, ale nie widziałam, że akurat to.
Podniosła wzrok, przyglądając mu się badawczo.
Kochasz ją?
Nie spodziewała się takiej walki emocji na jego twarzy.
Wątpliwości, poczucie winy, zmieszanie.
Nie
wiem, przyznał.
Szczerość tego wyznania mocno chwyciła ją za serce. Współczuła mu, ale też ucieszyła się, że jej zaufał.
Zanim mi to dała, powiedziałbym, że nie.
Ale potem zmieniłeś zdanie.
Nie, ale lubię ją. Wszyscy mówili, że będę musiał ożenić się z kobietą spoza rodu, więc nigdy nie patrzyłem w ten sposób na żadną z tamtych dziewczyn.
A teraz?
Od kiedy odszedłem, brakuje mi jej. Brakuje mi wszystkich. Nie chcę, by przeze mnie cierpieli.
Riel pokiwała głową.
Rozumiem. Kiedyś czułam się tak samo. Między innymi dlatego odeszłam.
Westchnęła.
Jeżeli wrócisz, Kalu, narazisz ich na jeszcze większe niebezpieczeństwo, niż gdybyś został ze mną. Chyba zdajesz sobie z tego sprawę.
Spojrzał na nią wilkiem, ale złość szybko zniknęła z jego twarzy.
Tak.
Ja też ich kocham, Kalu. Jedyne, co powstrzymuje mnie od tego, by popędzić im na pomoc, jest przekonanie, że tylko pogorszyłabym i ich, i twoją sytuację.
Jego spojrzenie stało się mroczne i zaciekłe z udręczenia. Skąd możemy wiedzieć, że nie zdołamy im pomóc, skoro nie wiemy, co się z nimi dzieje?
Westchnęła. Nie możemy.
Ale ty możesz, powiedział. Mogłabyś wrócić i sprawdzić, czy żyją i czy nic im się nie stało.
Twoi wrogowie mogą mnie szantażować, jeśli dowiedzą się o moim powrocie. Albo przyjść tu za mną.
Potrafisz szybko się przemieszczać i zacierać ślady. Tylko jeden człowiek oprócz ciebie to potrafi, a jest twoim przyjacielem.
Ale przynajmniej...
Ujął jej dłoń i wcisnął w nią bransoletkę.
Oddaj to Givari i powiedz, że nie mogę tego przyjąć.
Westchnął.
Nigdy się nie dowiem, czy bylibyśmy razem, gdyby wszystko potoczyło się inaczej. Ale przynajmniej nie będzie czekała na mój powrót.
Ariel odebrało mowę. Usiłowała wykrztusić jakąś rozsądną odpowiedź, wytłumaczyć, że życie jest pełne pytań bez odpowiedzi i dziewczyna się domyśli, że źle ulokowała uczucia, gdy podróżnicy powiedzą jej, kim naprawdę jest Kal. Kiedy jednak spojrzała na bransoletkę, pokiwała głową. Nie mogła odmówić. Nie mogła teraz stracić jego zaufania.
Zaczęła się zastanawiać, jak tego wszystkiego dokonać.
Odnalezienie drogi do podróżników będzie trudniejsze niż podążanie w przeciwnym kierunku.
Będzie musiała trafić w konkretne miejsce, a nie po prostu uciekać.
Spisywała etapy podróży za każdym razem, gdy zatrzymywali się, by odpocząć, ale przebyli setki światów i czasami nie pamiętała dokładnie drogi. Skoro jednak trafiła tu przez serię światów otoczonych martwymi światami, droga powrotna poprowadzi ją tym samym szlakiem. Stamtąd nie będzie w stanie wrócić dokładnie po swoich śladach, bo świat, w którym poprzednio się osiedlili, musiałaby ominąć szerokim łukiem. Dalej jednak mogłaby podróżować w zupełnie inny sposób, szukając światów, w których znano Reina, nie zaś tych, w których o nim nie słyszano. W końcu odnalazłaby te znajome. Poza tym bez dwojga śmiertelników, którzy musieli oddychać, będzie mogła przemieszczać się szybciej. Nie miała jednak klejnotów ani metali szlachetnych, za które mogłaby kupić niezbędne rzeczy. Trudniej jej zatem przyjdzie zdobywanie jedzenia, a odpoczywać będzie musiała pod gołym niebem. Co pod jej nieobecność będą robić Kal i Timani? Timani sobie poradzi. Jej pracodawczyni była dobrą kobietą. Kal będzie musiał czekać w spokoju i nie wałęsać się, skoro chciał się dowiedzieć, co słychać u jego bliskich. Musisz opiekować się Timani, powiedziała. Zaopiekuję się, obiecał. Żadnego podróżowania pod moją nieobecność. Przez jego twarz przebiegł grymas. Dobrze. Nie będzie mnie długo. Może ćwierć cyklu. Na pewno chcesz na tyle odłożyć dalszą naukę? Tak. Położyła mu dłoń na ramieniu. W takim razie wracajmy, żeby powiedzieć o wszystkim Timani. Muszę się spakować i dobrze zaopatrzyć. Będzie też musiała powiedzieć kierowniczce teatru, że nie rozpocznie pracy, tak jak obiecała. Stłumiła westchnienie. A wszystko szło tak dobrze. Chociaż biorąc pod uwagę możliwe niepowodzenia, mogło być gorzej. Kto wie, może zdoła zobaczyć się z Tarrenem i Tajenem, nawet jeśli miałaby tylko pożegnać się z nimi jak należy.